Twoje Radio London.
Witaniu bzu, przemijaniu rzek, w rechotaniu żab i szczekaniu psa. Płynie czas, mija czas. Przez neonów blask, wzdłuż wytartych szyn, przez dworcowych hal, jednostajny szum. Idzie czas, idzie tu. Niewidzialny ktoś musnął twoją twarz, obok ciebie stał, słyszysz szept, mija czas. Przez jasność dnia, mroki nocy, toczy się ziemia, życie się toczy. Zatrzymaj się, posłuchaj czasem sygnału czasu.
Do chwili refleksji i do wsłuchania się w sygnały czasu zachęcała Anna German piosenką, do której słowa napisał Jan Pietrzak. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 14 sierpnia, wita wszystkich serdecznie Jolanta Pawluk. Co Państwo dziś usłyszą? Zaraz po tej zapowiedzi na temat zawartości programu będą książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania w języku polskim i do korzystania z miejskiej biblioteki publicznej. W audycji z uśmiechem na twarzy przypomnę baśń Hansa Christiana Andersena, znaną w zależności od tłumacza i roku wydania pod różnymi tytułami. W Twoim radiu będzie to przekład anonimowy z książki wydanej w Poznaniu w 1898 roku, gdzie baśń znalazła się jako ołowiany żołnierz. A ponieważ 15 sierpnia to Święto Żołnierza, zaraz po audycji z uśmiechem na twarzy pojawią się raczej rzadko słyszane wiersze i piosenki związane z wojskiem. Część trzecią rozpocznie nagrane w London opowiadanie Marka Twaina zatytułowane Kara śmierci, a przed samym zakończeniem programu przypomnę, głównie z myślą o studentach, którzy we wrześniu wracają na uczelnię, komunikat Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej o przyznawanych przez fundusz stypendiach studenckich oraz o możliwości dofinansowania polonijnych instytucji naukowych i oświatowych, organizacji społecznych i młodzieżowych.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Joanna Bator studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim i ukończyła Szkołę Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej doktorat w dziedzinie filozofii poświęcony był filozoficznym aspektom feministycznych teorii i dyskusji, jaką feministki prowadziły z psychoanalizą i postmodernizmem. W latach 1999-2008 Joanna Bator pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. A w latach 2007-2011 wykładała też w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych i kilku innych warszawskich uczelniach. Od roku 2011 Joanna Bator nie jest związana z żadną instytucją naukową i poświęca się głównie pisaniu. Pierwsza powieść, Piaskowa Góra z roku 2009, przyniosła jej sukces w Polsce i za granicą, który ugruntowała następna Chmurdalia z roku 2010. Kolejna, zatytułowana Ciemno prawie noc, ukazała się w roku 2012 i została nagrodzona nagrodą literacką Nike. Gorzko, gorzko to opowieść o pragnieniu miłości i wolności, która dojrzewa w życiu i marzeniach czterech pokoleń kobiet. Historię Berty, Barbary i Wiolety opowiada Kalina, która w Wałbrzychu, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku odnajduje brakujące fragmenty rodzinnej historii i zszywa je w całość. Mozolnie rekonstruując pamięć swej naznaczonej traumą rodziny, mierzy się zarazem z własną, miłosną utratą. Posłuchajmy fragmentu z książki Joanny Bator, zatytułowanej Gorzko, gorzko. Tej jesieni kupiłam stuletni dom w górskiej wiosce na Dolnym Śląsku. W gratisie był pies, spyska przypominający wilka, a z racji tuszy podobny do zakurzonego, polarnego niedźwiedzia. Jedno ucho ma czarne, drugie białe. Oba spiczaste i czujne. Po poprzednich właścicielach zostało też parę sprzętów, między innymi kredens kuchenny, łóżko z kolumnami i masywny, dębowy stół o blacie pełnym nacięć, wyglądających jak osobliwe pismo, które co dzień próbuję odczytać. Za czasów niemieckich miejscowość nazywała się Gorbersdorf i słynęła z pierwszego na świecie sanatorium dla gruźlików, których doktor Hermann Bremer i jego następcy leczyli klimatem i odpowiednią dietą. Teraz nosi nazwę Sokołowsko, ku czci polskiego lekarza ftyzjatry, który był przez kilka lat ulubionym, choć krytycznym asystentem doktora Bremera, upierającym się, że zimne natryski i dalekie spacery nie pomagają przy zaawansowanych suchotach. Miejsce, w którym postanowiłam zostać, jest tak małe, że łatwo można je przeoczyć. Wygląda jak wąska blizna powoli zarastająca lasem. Stare sanatorium leży w ruinie. Duża część mniejszych ośrodków wypoczynkowych i pensjonatów od lat nie działa, a przedwojenne domy rozpadają się lub pustoszeją. To najmniejsza miejscowość, w jakiej żyłam. Za to pies trafił mi się ogromny. Porośnięty gęstą sierścią, którą rozczesałam dopiero końskim zgrzebłem. Zwierzę pojawiło się po 3 dniach, od kiedy wprowadziłam się i po prostu usiadło przy budzie w chłodnej godzinie przed świtu, nierealne w swoim majestacie. Z jego pyska unosiły się obłoczki pary i gdy otworzyłam drzwi, pies spojrzał prosto na mnie, ale nie podszedł od razu. W wiejskim sklepie powiedziano mi, że wcześniej był towarzyszem Bazyla Ochenduszki, jasnowidza i uzdrowiciela, który gnębiony kłopotami i pogrążony w rozpaczy sprzedał dom biznesmenowi z Wrocławia, po czym rozpłynął się we mgle wiszącej nad kotliną. Podobno nie żyje, utonął, ale nie znaleziono jego ciała. Miastowy najpierw wywiózł gdzieś psa i to 2 razy, ten jednak wracał i krążył koło domu, szczerząc kły. W końcu nowy właściciel pogodził się z jego obecnością, choć raczej ze strachu niż z sympatii. A tę bez powodzenia próbował sobie zaskarbić u tubylców, udając, że wrasta w to miejsce. Jakoś zwabił psa i odtąd trzymał go na łańcuchu przy budzie, którą kazał zbudować miejscowemu stolarzowi zwanemu Zupą Macieja, bo przyrzekłszy swojej żonie, że nie będzie przeklinać, używa rymujących się zamienników grubszych słów. Do zupy z tymi ścianami, denerwował się, gdy montował półki na książki na krzywiznach mojego domu. Ale wyszły pięknie, bo Zupa Macieja jest prawdziwym mistrzem. Na człowieka, od którego kupiłam dom, mówiono po prostu: a ten tam. Bo od początku przeczuwano, że mimo tej budy i dobrej miny do złego psa, nie zasługuje na więcej. Takie miejsca jak Sokołowsko są bezlitosne i kapryśne, albo przyjmują nowoprzybyłych po królewsku, albo wypluwają jak pestkę, kierując się nieodgadnioną logiką. Po kilku miesiącach pies znikł, a ten tam chodził od wsi do wsi i pytał, kto mu go spuścił, bo utrzymywał, że łańcuch przecięto. Skarżył się też na powtarzające się awarie elektryczności i wodociągu, irytujące tym bardziej, że zawsze kończyły się przed przybyciem serwisantów, a wracały z impetem tuż po ich odejściu. W końcu wystawił dom na sprzedaż. Pies przepadł bez śladu na kilka miesięcy i powrócił dopiero, gdy Atentama już nie było. Gdziekolwiek przebywał, dobrze go karmiono, bo jak mi powiedziano, uciekł w świat chudy. Być może pies obserwował mnie z daleka, zastanawiając się, czy można mi zaufać. I widział nawet, jak po raz pierwszy zapalam światło nad stołem w kuchni i dotykam blatu. To przy tym stole Bazyl Ochenduszko leczył wodą ze swego źródła, przywoływał duchy i przepowiadał przyszłość, a także przeszłość, co jest sztuką co najmniej tak samo trudną mojej babce Barbarze i 1000 innych. Do każdego mówił w jego języku, trafiającym prosto w serce. Energia kwantowa była dla racjonalistów. Łzy Matki Boskiej dla kobiet wierzących po matczynemu, tchnienie Ducha Świętego dla światłych katolików. Kuracje Bazyla Ochenduszki pomagały, pech, że tylko niektórym, a nic nie budzi większej irytacji niż uzdrowiciel, któremu udaje się uleczyć 10. pacjenta i jasnowidz odnajdujący z niezwykłą dokładnością 5. osobę żywą czy martwą. Za to na jego seansach spirytystycznych duchy pojawiały się zawsze. Co do tego, wszyscy byli zgodni. Mieszkańcy wsi znali Bazyla Ochenduszka, ale nikt nie pamiętał imienia jego psa. Jakby zwierzę przed moim przyjazdem strząsnęło z siebie miana nadane mu przez człowieka. Spróbowałam szczęścia, bo zamieszkując nowy świat, jakim dla mnie jest ta wioska, nie da się przeżyć bez nazywania. Choćby prowizorycznego, chociaż wolę ten proces nazywać oswajaniem. Przykładam więc po prostu nazwę do jej domniemanego desygnatu tak, jakbym podawała obcemu zwierzęciu miskę z jedzeniem. Zje, to dobrze. Nie tknie. Poczekamy i spróbujemy czegoś innego. Bruno to pierwsze imię, jakie przyszło mi do głowy, gdy patrzyliśmy na siebie z psem w szarym blasku. Wokół pachniało lasem, ziemią i palonym węglem, którego drobiny drażniły mi gardło. Trawił mnie smutek, na który nie ma lekarstwa. Więc w nagłym przypływie nadziei pomyślałam, że zwierzę przyszło do mnie w prezencie, zesłane przez Bazyla Ochenduszkę jako pocieszenie. Nie wiem, co myślał pies, ale ja poczułam się obdarowana. To rzadkie i piękne uczucie, które domaga się wzajemności. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Niechybnie brakuje tam nas. Recytowała moja matka Violetta przez V i 2T, słowa poety, którego nikt już dziś chyba nie czyta. W każdym razie mnie wydaje się nieznośnie duszoszczypatielny, zbyt dosłowny w swojej rozpaczy. Gdy Violetta była młoda, śpiewano jednak jego pełne smutku utwory, z których emanowała niezgoda na okropieństwo świata na równi z zachwytem nad cudnymi manowcami i wrzosowiskami, gdzie można pójść, by zapomnieć wszystko. Moja matka Violetta czytała i nuciła Stachurę i myślę, że kochała go na swój sposób, zanim utraciła zdolność do miłości i wiarę, że znajdzie swoje cudne manowce. Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, cytowała, gdy porywała ją jakaś nowa nadzieja. Jest już za późno. Nie jest za późno, wahała się, ale w końcu wybierała działanie kolejny plan, który miał się okazać takim niewypałem jak ja. Boże mój, wbiłeś we mnie wszystkie noże, wołała przygnieciona kolejną klęską i po okresie żałoby wymyślała scenariusz prowadzący ją do następnego niepowodzenia drogą, którą przemierzyła już wcześniej. To był jej ulubiony cytat, kiedy pojawiła się w moim życiu po 6 latach nieobecności. Bo tkwiło w niej tyle ostrzy, że przypominała świętego Sebastiana albo Matkę Boską 7 boleści. Gdy tylko w pobliżu było lustro, czyjeś oczy, kałuża, poprawiała powbijane w ciało groty, to przesuwając, to dociskając mocniej. Violetta przez V i 2T na każdą okazję miała cytat. Tylko na mnie, jak mówiła, brakowało jej słów. Jestem córką, do której trudno było dobrać coś odpowiedniego zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Choć Violetta Serce i tak najbardziej lubiła czytać sensacyjne opowieści ze szmatławych gazet, marząc, że kiedyś stanie się ich bohaterką. Łączyła nas tylko fascynacja UFO. Na niej zrobił wrażenie artykuł o tym, że pewną mieszkankę Ohio przetrzymywano w latającym talerzu. A na mnie ten o zielonych ludzikach, porywających dzieci, na swoją planetę pełną łagodnych, zielonych zwierząt. Violetta przez V i 2T miała książki na pokaz i lektury na podomu, kostiumy sceniczne i ciuchy używane tylko w samotności, twarz wyjściową i tę, którą można było zobaczyć bardzo rzadko, na ogół nad ranem, gdy moją matkę budził kaszel Zbyszka Popugi. Ruszaj się, Bruno, powiedziałam więc, gdy tak staliśmy naprzeciw siebie, ja w drzwiach mojego nowego domu, pies o różnokolorowych uszach przy tej pustej o tej porze drodze. Idziemy na piwo. Niechybnie brakuje tam nas. Zabrzmiało jak zaklęcie. Pies wstał, przeciągnął się i podszedł do mnie tak ostrożnie, jakby stąpał po polu minowym. Pachniał topniejącym śniegiem, kiełkowaniem i czymś słodkim. Zdecydowanie był w tym syrop klonowy. Dałam mu dłoń do powąchania, a jego długi wilczy pysk doskonale się w nią wpasował. Poczułam na palcach wilgotne ciepło. Odtąd Bruno nie odstępuje mnie na krok. Tylko nocą za nic nie chcę zostać w środku i gdy nie mogę spać, widzę, jak krąży wokół domu w świetle księżyca jeszcze bardziej podobny do przybrudzonego, polarnego niedźwiedzia, który zabłąkał się tutaj ze swojej topniejącej krainy. Musi zrzucić trochę wagi i chyba pogodził się z tym, że dostaje jeść raz dziennie, a spod jego misiowatości wydobywa się silne ciało drapieżnika. Jest wilkiem w niedźwiedziej skórze. Dobrze wiem jednak, że nocami żre, bo wraca syty, szczęśliwy, że mnie przechytrzył. Mam świadomość, że może budzić lęk, choć nikogo nie zaatakował. Ale jakiś wredny sąsiad, podejrzewam, że jeden z nowych, doniósł weterynarzowi, że trzymam wilka. Wielkiemu brodaczowi, który przybył w celu inspekcji, od drzwi, przez które z trudem przeszedł, kłamałam nieporadnie, że znałam rodziców mojego Brunona, nieczysty rasowo owczarek niemiecki i duża szara suka rasy kaukaskiej. Zaklinałam się, a pies, jakby czując, co się święci, patrzył na brodacza z udawaną apatią kanapowca. Weterynarz pogłaskał zwierzę za dwukolorowymi uszami, a ja, nie mając wówczas pojęcia, jak dobrze ten mężczyzna zna mojego psa, zamarłam, gdy Bruno oparł mu łapy na ramionach i zbliżył swój wilczy pysk do jego twarzy, by ją polizać. Łagodny jak na wilka, zażartował mężczyzna i obnażył w uśmiechu trochę krzywe zęby. Te zęby spodobały mi się od razu. Zaraz potem to, że nikogo mi nie przypominał. Gdy przyszedł drugi raz, przyniósł mi smardzę. Najpiękniejsze wiosenne grzyby o ciemnych, pomarszczonych łebkach i delikatnym smaku. Dom, w którym zamieszkałam z gratisowym psem, mieści się na końcu jedynej ulicy przecinającej wioskę ze wschodu na zachód. Dalej szosa zmienia się w bitą drogę, a potem kurczy w ścieżkę, by w końcu rozmyć się wśród drzew i wiosennych kwiatów. Za łąką horyzont zamykają góry suche, co całkiem mi odpowiada, bo wszystko, czego teraz potrzebuję, jest tutaj. Ściany mojego domu są chropowate, szare. Drewno przypomina skórę cyrkowego słonia, którego wspomnienie stanowi część historii jednej z nas, ale w tym momencie nie pamiętam dokładnie której. Mojej? Mojej matki Violetty przez V i 2T? Mojej babki Barbary? Czy kogoś jeszcze starszego? Berty? Pięknej Berty, którą ojciec zabrał do cyrku w Waldenbergu. A tam dotknęła ciepłego zwierzęcia, odziedziczonego przeze mnie w snach. Dojdziemy do tego, choć uprzedzam, że nie będę ukrywać swoich wątpliwości pod kuszącą maską wszechwiedzącej narratorki. To określenie prześladuje mnie od czasów szkolnych i zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo jako, że nie wiedziałam niemal nic o swojej genealogii, nie znałam ani swoich dziadków, ani ojca, bycie narratorką wszechwiedzącą wydało mi się stanem pożądanym i wspaniałym. Teraz mam już pewność, że nie można wiedzieć wszystkiego ani o osobach realnie istniejących, jak ja, Violetta, Barbara czy Berta, ani o tych, które się wymyśliło. Byty fikcyjne są równie nieprzeniknione, co ludzie z krwi i kości. Ważne, że pamiętam ten dotyk, mój lub odziedziczony, kiedy opieram dłoń na ścianie o teksturze wafla, co czynię przy każdej nadarzającej się okazji, upewniając się, że dom naprawdę istnieje.
Słuchali Państwo fragmentu z książki Joanny Bator zatytułowanej Gorzko. Gorzko. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki, albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Ołowianych żołnierzyków, rozsypanych pyralierem po podłodze, sterczał w czapie trójgraniastej pełen szyku. Mój generał ołowiany zwany wodzem, on ustawiał do ataku swoje roty i przypierał armię wroga aż do ściany. Lecz mu salutować nie miał nikt ochoty, bo był tylko generałem ołowianym. Generałom tym prawdziwym cześć i chwała, do każdego rzekłbym generale prowadź, ale dobrze mieć takiego generała, któremu nie trzeba salutować. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A gdy się skończyła wreszcie bitwa cała i żołnierze byli wielce utrudzeni, wziąłem swego zwycięskiego generała i wsadziłem z żołnierzami do kieszeni. A on wcale nie buntował się, nie skarżył, ale wobec losu uczył się pokory. Chociaż taki dumny był ze swojej szarży, choć w kieszeni go uwierał mój scyzoryk. Generałom tym prawdziwym cześć i chwała, do każdego rzekłbym generale prowadź, ale dobrze mieć takiego generała, którego tak łatwo w kieszeń schować. Dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Zapraszamy do reklamy.